Poranny gość Radia Rodzina.
Poseł na Sejm Grzegorz Macko, Prawo i Sprawiedliwość, a także członek Stowarzyszenia Rozwój Plus i były wicemarszałek województwa. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, pani redaktor, i dzień dobry państwu.
Na początku zapytam, co parlamentarzysta myśli o takich apolitycznych zbiórkach influencera Łatwo Ganga?
Każda zbiórka charytatywna jest szlachetna i jeżeli ktoś ma możliwość wspierać takie inicjatywy, to warto to robić. Wczorajsza zbiórka spektakularna, także ze względu na ostateczny wynik, ale i w międzyczasie zaangażowanie wielu influencerów. Cieszę się, że nie pojawili się tam politycy, bo pewnie każda strona mogłaby to odebrać w taki sposób, że jest to próba wykorzystywania takiej pięknej, szlachetnej inicjatywy, więc dobrze, bo politycy mają swoją pracę do wykonania w zupełnie innych obszarach, to znaczy też w obszarze służby zdrowia, ale mają do tego konkretne narzędzia. Jeżeli jest taki zryw społeczny, to dobrze, że on się odbywa właśnie w takiej atmosferze no, ogólnego szacunku.
Powiedział pan, że nie było tam polityki, no ale także sam organizator, Patryk, 23-letni, powiedział o polityce, że polityka dzieli ludzi.
Myślę, że dzielą konkretne zjawiska, a czasami niestety konkretne osoby, no ale co do zasady polityka to taka dziedzina, w której spór po prostu jest i on jest wpisany w jej istotę, więc wszystko zależy od tego, jaki jest poziom tego sporu i czy politycy potrafią w sposób odpowiedzialny do tej debaty publicznej podchodzić. No i to już każdy powinien sam ocenić, czy ufa akurat tym politykom, którzy te emocje podkręcają, czy wręcz odwrotnie. Ja uważam, że wspomniała pani tutaj, przedstawiając mnie na samym początku, że kiedyś w przeszłości przez kilka lat pełniłem funkcję wicemarszałka województwa dolnośląskiego. No, w samorządzie jest tak, że zawsze, nawet jeżeli są osoby, które mają różne poglądy, to ja przynajmniej, to jest moje doświadczenie, zawsze na koniec siadaliśmy, staraliśmy się jakoś, nie wiem, budżet poukładać i realizować konkretne inwestycje, nawet jeżeli się różniliśmy. Na poziomie sejmowym trochę tego brakuje, to mogę powiedzieć, takiego swojego doświadczenia, że tutaj jednak mamy do czynienia z dużo większymi emocjami, to jest ta różnica. No pewnie warto byłoby ją zasypać, ale to pewnie melodia
daleka
przyszłości.
Daleka droga, dokładnie, melodia przyszłości. Na mniejszą skalę charytatywnie działał świętej pamięci poseł Łukasz Litewka. Tragiczny wypadek, w którym zginął, poruszył przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej. Jakie relacje miał pan z tragicznie zmarłym?
Dramatyczna informacja. Jak ja zobaczyłem tę informację, to po prostu aż musiałem usiąść, bo no, z Łukaszem nie działaliśmy w tych samych komisjach czy zespołach parlamentarnych, więc nie jest tak, że mieliśmy jakiś wybitny kontakt. Natomiast zdarzało nam się zdarzało nam się spotykać wtedy, kiedy wspólnie szliśmy na parlamentarne granie w piłkę, bo jest taka tradycja, że na każdym posiedzeniu, wtedy kiedy pozwala na to kalendarz prac parlamentarnych, staramy się umawiać ze sobą, jest taka grupa kilkudziesięciu, może nawet parlamentarzystów, którzy starają się ze sobą przynajmniej raz na takim posiedzeniu zagrać w piłkę. Łukasz do tej grupy należał, ja do niej należę. Więc znaliśmy się, rozmawialiśmy, żartowaliśmy. Łukasz był człowiekiem, który, już abstrahując od tej jego wielkiego zaangażowania w kwestie charytatywne, no był po prostu człowiekiem, z którym można było normalnie porozmawiać, pożartować, co czasami się wydaje przy tych emocjach i tym sporze politycznym, z którym dzisiaj mamy do czynienia, no dosyć trudne. No tutaj zdecydowanie tak nie było, bo był po prostu dobrym, normalnym człowiekiem.
A jak zachowywał się na boisku, bo to też świadczy o człowieku? Tak z ciekawości pytam. Był pomocnikiem na pozycji gdzieś tam bocznej.
Był bardzo dobrym zawodnikiem. Grał świetnie. Widać, że miał duże doświadczenie. No i był zaangażowany i zdeterminowany, nawet pomimo tego, że ta nasza gra to przecież zabawa. Widać było, że tutaj jednak jest zdeterminowany. Myślę, że to też charakteryzowało pewnie jego działalność społeczną.
Czy jego śmierć nie jest impulsem teraz dla was, parlamentarzystów, także Prawa i Sprawiedliwości, by zaostrzyć przepisy prawo karne dla kierowców?
Ja od dawna o to interpeluję, ja od dawna, choć nie ukrywam, mam punkty karne, ale jeżdżę, nie mam ich wiele, więc tutaj...
Nie tak jak jeden z posłów waszych kolegów?
No nie, zdecydowanie. Więc pomimo tego, że samemu czasami zdarza mi się w jakiś drobny sposób te przepisy przekroczyć, pewnie tak jak wielu z nas, to ja jestem za tym, żeby w sposób radykalny zrewolucjonizować nasze prawo. I nawet z jednej strony oczywiście pod kątem sankcji za konkretne przewinienia, ale z drugiej strony pod kątem egzekucji, bo dla mnie to jest niepojęte po prostu, że człowiek, który przykładowo ma zabrane prawo jazdy, później ma przez sąd zabrane je drugi, trzeci, czwarty raz, ciągle jeździ pijany, ciągle jeździ, przekracza prędkość i sąd kilkukrotnie, co to w ogóle znaczy, kilkukrotnie zabierać prawo jazdy. Za prawo jazdy się zabiera raz, jeżeli człowiek zostaje złapany, prawda, na gorącym uczynku, że jedzie drugi raz, uważam, że powinien być skazany na bezwzględne więzienie. I to samo dotyczy różnego rodzaju wyścigów. Każdy, kto mieszka czy funkcjonuje czasami wieczorami we Wrocławiu, widzi, co tu się dzieje na szerokich arteriach, gdzie ludzie, którzy mienią się...
Wieczorową Legnicką można sobie przejść, więc wiemy, co tam się dzieje.
Ludzie, którzy mienią się fanami motoryzacji, po prostu realizują jakieś szaleństwo, które tu się odbywa i tak naprawdę strach wtedy wychodzić na drogi. Ja rozumiem, że ludzie mają różne zainteresowania, różne hobby, ale to jest coś, co zdecydowanie przekracza granice bezpieczeństwa i uważam, że to powinno być bardzo ostro ścigane, piętnowane. To nie jest normalne. Ja się z tym nie spotkałem za granicą w wielu krajach. Ja z tak szalonymi czasami występkami na drodze to się spotykałem tylko jak byłem gdzieś na wschodzie. W miejscach, do których na pewno jakby pod tym kątem cywilizacyjnym nie powinniśmy dążyć. To jest absolutnie do uregulowania.
Jeszcze dopytam o śmierć posła. Jak pan odczytuje te teorie spiskowe dotyczące powiązań, wypowiedzi zmarłego z aferą Kłodzką, bo to nasz region.
Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Uważam, że wszystkie wątki w tej kwestii powinny zbadać polskie służby.
Śląska Policja ucina plotki. Nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń, aby zdarzenie miało charakter celowy.
Dlatego ja nie chcę tych emocji tutaj podkręcać. Jest to nieprawdopodobnie przykre wydarzenie i chciałbym, żeby zostało rzetelnie wyjaśnione, zbadane. Wiadomo, że w każdej takiej sytuacji pojawiają się różne teorie, zwłaszcza, że zginął człowiek, który porywał czasami tłumy w niektórych akcjach charytatywnych, więc to też działa na wyobraźnię. Ale jednak poczekajmy.
Może nie chcemy się pogodzić ze śmiercią po prostu, że czasami do takich nieszczęśliwych wypadków dochodzi.
Być może poczekajmy na kolejne ustalenia służb.
Prezydent powinien uhonorować orderem pośmiertnie posła?
Nie wiem, jakie są warunki przyznawania tego orderu. Nie wiem, jakie kapituła, czy sam pan prezydent ma jakie prerogatywy ma, to wiemy.
Wiadomo.
Może to zrobić. Jakimi kieruje się cechami przy wręczaniu takiego odznaczenia? Na pewno tutaj pan poseł Litewka był jedną z tych osób, które w działalności społecznej absolutnie dawały wiele przykładów tego, że pomagał. A co zdecyduje pan prezydent, to zobaczymy.
Czy to wielka strata, że zdymisjował się Sławomir Cenckiewicz ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa BBN-u?
Ja szanuję pana profesora Cenckiewicza, słucham pana profesora Cenckiewicza. Uważam, że zrobił przez wiele ostatnich lat, tak naprawdę przez okres całej swojej kariery i naukowej, i tą działalność też taką quasi-polityczną, którą w ostatnim czasie uprawiał w Kancelarii Prezydenta, zrobił wiele dobrego, aby Polska była krajem prawdziwie wolnym, wolnym od też różnego rodzaju układów, które stara się piętnować i pokazywać. I uważam, że dla Pałacu Prezydenckiego to jest duża strata, natomiast jego zaangażowanie, już teraz można powiedzieć konkretnie polityczne, które zapowiedział, myślę, że
tak,
będzie dużą...
dla Przemysława Czarnka.
Tak, myślę, że będzie dużą wartością dodaną dla naszego środowiska politycznego. Wiążemy z tym duże nadzieje, bo jest to osoba, która ma ogromny autorytet wśród wielu mieszkańców Polski. Pewnie w jakimś stopniu też wśród wyborców po prostu prawicy szeroko rozumianej i wierzę, że z takimi osobami my możemy mówić o prawdziwej odnowie Polski, która nastąpi po kolejnych wyborach.
Ale nie jest to jednak porażka Pałacu Prezydenckiego, bo to odejście, dymisja, nie miał dostępu do informacji niejawnych.
To nie jest porażka Pałacu Prezydenckiego. Ja myślę, że to jest kwestia, która kiedyś będzie, mam nadzieję, zweryfikowana przez też odpowiednie organy. Dlaczego polski rząd w sposób uporczywy, nawet wtedy, kiedy mamy już wyroki sądu, odmawia dostępu do informacji publicznej prawej ręce prezydenta. Wiemy, że pan profesor Cenckiewicz na przestrzeni lat bardzo nadepnął na odcisk Donaldowi Tuskowi, całemu temu środowisku politycznemu, też postkomunistom, poprzez swoje jednoznaczne stanowisko wobec likwidacji wojskowych służb informacyjnych, poprzez swoje jednoznaczne stanowisko i też głębokie badania dotyczące chociażby przeszłości Lecha Wałęsy, całego tego układu, który budował trzecią RP, który spowodował, że jest to państwo oparte na w jakimś stopniu niestety, ale zgniłym fundamencie. On to obnażał i dlatego myślę, że stał się takim wrogiem publicznym, nie wiem czy numer jeden, bo pewnie takim wrogiem publicznym dzisiaj jest sam prezydent Karol Nawrocki, ale na pewno jest w ścisłej czołówce wrogów Donalda Tuska i całego układu trzeciej RP.
A nie konfliktował się z panem ministrem Przydaczem, z Boguckim?
Nie wiem.
To nie był jeden z powodów, o czym się mówi. Nawet cytat Czesława Mroczka, zdaniem wiceszefa MSWiA, Cynkiewicz nie miał zdolności budowania zgody wokół spraw związanych z obroną narodową. Wywoływał spory.
Nie
może
wiem.
Wewnątrz też coś się działo.
Nie wiem, jakie panują relacje wewnątrz pałacu. Nie mam pojęcia, czy do tego doszło, czy do tego nie doszło. W polityce, no i nawet w zwykłej pracy, a co dopiero w pracy na takich wysokich stanowiskach, czasami dochodzi do jakichś spięć kompetencyjnych, czy dotyczących wizji prowadzenia polityki, ale tutaj nie mam pojęcia, czy do czegoś takiego doszło. Wiem jedno, rząd uporczywie odmawiał dostępu do informacji publicznych człowiekowi, który pełnił funkcję szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i uważam, że to jest bardzo odpowiedzialna decyzja o tym, aby odejść, aby swoją osobą nie narażać państwa polskiego na, nie wiem, być może nawet jakieś zagrożenie właśnie w związku z tym brakiem dostępu do informacji publicznych i za to podziwiam pana profesora i wierzę w to, że prawda zwycięży.
A po co prezydentowi Karolowi Nawrockiemu dostęp, odtajnienie, notatki WSI? No, oni zrobili to poprzednicy.
Pewnie dlatego, że każdemu z nas, no nie tylko po prawej stronie, myślę, że każdemu Polakowi powinno zależeć na tym, aby prawda o właśnie początkach III RP, Wolnej Polski, o tym, jakie panowały stosunki pomiędzy służbami specjalnymi, pewnie często biznesem, i niestety politykami, aby ta prawda ujrzała światło dzienne.
Ale ja może być wstrząsająca według Antoniego Macierewicza.
Dlatego wiele osób zapewne obawia się ujawnienia tej notatki. Wiemy, że no, istnieje, znaczy wiemy, to tak jakby...
Ale nie spowoduje to jakiejś perturbacji?
Jakie perturbacje pani redaktor ma na myśli?
Może narazić nasz kontrwywiad?
Myślę, że jest to teraz dokładnie analizowane. Jeżeli tak było na przykład w poprzednich latach, no to pewnie był to jeden z powodów, dlaczego ta notatka, cały aneks, ten dokument nie został upubliczniony. Jeżeli pan prezydent podejmie decyzję, że teraz to jest już możliwe, to znaczy, że przesłanki mówiące o tym, że takie upublicznienie spowoduje jakiekolwiek zagrożenie, nie zostały spełnione. Więc ja ufam, że pan prezydent podejmie odpowiedzialną decyzję. Ja bym bardzo chciał poznać treść tego aneksu, jeżeli myślę, że wiele osób chciałoby poznać treść tego aneksu, jeżeli jego ujawnienie nie będzie stało w sprzeczności z interesami państwa polskiego, no to pewnie powinien być ujawniony.
Niektórzy politycy twierdzą, że jest to odwracanie uwagi od afery Zonda Krypto.
No, być może jest to też odwracanie uwagi od afery kłodzkiej, pedofilsko-zoofilskiej. No przecież w którą są zaangażowane osoby związane niegdyś z Platformą Obywatelską, więc możemy się tak przerzucać tą odpowiedzialnością, więc za jakieś tam odwracanie uwagi. I tak naprawdę prezydent funkcjonuje i jeżeli podejmie taką decyzję, to powinien to zrobić bez względu na to, co jest akurat tematem dnia w mediach.
Mm-hmm. A czy uważa pan poseł, że za aferą Zonda Krypto kryją się jakieś obce służby?
Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wszystko...
A może powinna powstać jakaś komisja śledcza?
Ja uważam, że jeżeli jest taka wola polityczna, no to pewnie trzeba by to było rozważyć.
Zbadać.
Chociaż z drugiej strony widzimy, jak wyglądają akurat w tej kadencji Sejmu komisje śledcze, gdzie tak naprawdę no, były one wręcz już w pewnym momencie dosyć groteskową formą, nawet nie tyle dochodzenia do prawdy, co tłuczenia po głowach przeciwników politycznych. Więc jeżeli one miałyby tak wyglądać, to pewnie to by nie był dobry pomysł. Jeżeli ma to służyć faktycznie pogłębionemu wyjaśnieniu tej sprawy, no to czemu nie? Natomiast ja obawiam się, że dzisiaj wracając do tych emocji, mm-hmm. o których wspominaliśmy na początku naszej rozmowy, że dzisiaj pewnie byłoby to trudne do osiągnięcia.
Jak teraz działa Stowarzyszenie Rozwój Plus? Bo nowych członków nie można przyjmować.
Nasze stowarzyszenie funkcjonuje, stowarzyszenie, do którego mnie też zaprosił pan premier Mateusz Morawiecki, za co jestem wdzięczny i z czego jestem dumny.
Czyli pan się nie zgłosił na chodnika, tylko pan premier pana zaprosił, tak?
Tak, tak, rozmawialiśmy, mhm. zaprosił mnie, ja postanowiłem skorzystać z tego zaproszenia.
Nawet długo nie żałuje pan?
Nawet długo się nie zastanawiałem i nie żałuję.
Mimo tych słów początkowych, że możecie być wykluczeni na kolejnych listach.
To od początku tłumaczyliśmy, że to chyba wynika z niezrozumienia istoty, czy idei funkcjonowania takiego stowarzyszenia. Cieszę się, że teraz po kilkunastu dniach dyskusji wokół tej kwestii została ona na tyle wyjaśniona, że stowarzyszenie może działać, podobnie jak wiele innych stowarzyszeń działających wokół Zjednoczonej Prawicy. Do mnie już zgłasza się wielu samorządowców, którzy by chcieliby w jakiś na przykład ekspercki sposób pomóc w budowaniu programu dla Polski, który będzie na koniec dnia programem Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Tak po prostu,
ale
jako
polityków
partii.
Już parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości nie może stowarzyszenie przyjmować. Ma zakaz.
No, dzisiaj jest tak, że jest w tym
czyli
stowarzyszeniu...
macie takie ekskluzywne grono, można powiedzieć.
Dzisiaj jest tak, że jest w tym gronie około 40 polityków, posłów, senatorów, z europosłami nawet więcej.
No i to jest około 10% całości Prawa i Sprawiedliwości.
Jeśli chodzi o stan klubu, to tak, ale to jakby o niczym nie świadczy. To jest po prostu grupa osób, które zdecydowały się wejść po to, żeby tworzyć taki think tank, tak to nazwijmy, taki organ, w jakimś stopniu pewnie doradczy. Jest tam wielu samorządowców, tylko parlamentarzystów, mm-hmm. którzy są doświadczonymi parlamentarzystami. Jest też sporo młodych parlamentarzystów, ja też jestem pierwszą kadencję w Sejmie, więc myślę, że to jest taka grupa osób, które będą działały po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość odsunęło od władzy Donalda Tuska, bo to jest główny cel nas wszystkich, którzy jesteśmy dzisiaj w polityce w ławach opozycji.
A nie jest tak, że były premier Mateusz Morawiecki chce przejąć Prawo i Sprawiedliwość?
Każdy polityk ma swoje ambicje, natomiast dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie o tym, że naszym kandydatem na premiera jest pan Przemysław Czarnek. Mamy nadzieję, że przyszły
na premiera,
premier.
Ale mówię o liderze. To jest chedę po prezesie chciałby przejąć.
Nikt o tym nie rozmawia, dlatego że pan prezes jest w świetnej formie, przygotowuje się do kolejnych wyborów i mam nadzieję, że do nas nich poprowadzi.
Jeśli chodzi o Petera Madziara, słowa dotyczące tego psa, no to nie wskazywały na dobrą formę, panie pośle.
Czasami politycy, nie wiem, być może przez swoje zaplecze, zostają wprowadzeni w błąd, nie zostają w odpowiedni sposób zbriefowani, poinformowani. Czasami do takich sytuacji dochodzi. Pan prezes też pamiętam, bo to było już tydzień temu, albo nawet dwa tygodnie temu, wspomniał o tym tak, że to był błąd, że to nie była prawda. Tak, i że się absolutnie z tego wycofuje, więc też do tego się przyznał. No, czasami takie sytuacje się zdarzają, one się zdarzają bez względu na to, ile ktoś ma lat, ile czasu spędził w polityce. No, czasami po prostu takie sytuacje się zdarzają.
A czy chciałby pan, by były premier Mateusz Morawiecki stał na czele Prawa i Sprawiedliwości? Pan.
Chciałbym, żeby na czele Prawa i Sprawiedliwości stał prezes Jarosław Kaczyński i żeby wokół niego było przynajmniej kilku liderów. Dzisiaj oni są w randze wiceprezesów partii, którzy skupiają wokół siebie różne środowiska. Mateusz Morawiecki skupia wokół siebie środowisko ludzi, którzy mówią przede wszystkim o kwestiach rozwojowych, aspiracyjnych, oczywiście gospodarczych. No i to jest to jedno płuco, o którym my mówimy i ja się cieszę, że jestem w grupie tych osób. Z drugiej strony mamy też osoby, które stawiają w dużym stopniu właśnie na kwestie takie tożsamościowe. Tutaj pan Przemysław Czarnek, pan profesor, jako też były minister edukacji, nauki, ma do tego pełne kompetencje i myślę, że to jest świetna formuła, w której się właśnie nasze obozy uzupełniają i tworzą jeden wielki obóz Prawa i Sprawiedliwości.
A ile utrzyma się ten rodzaj w Prawie i Sprawiedliwości? Bo wie pan mówi teraz o tej opowieści, o dwóch płucach, którymi partia Jarosława Kaczyńskiego będzie teraz oddychać, ale wszyscy mówią, że prędzej czy później prezes jednak wyrzuci z partii Mateusza Morawieckiego, ale na razie nie może sobie na to pozwolić.
Ja myślę, że liczą na to przede wszystkim ludzie związani z obecną koalicją rządzącą.
Czyli bo jak to... pan tutaj jest, jest 27 dzień kwietnia, mówi pan, że Prawo i Sprawiedliwość się nie rozłamie.
Oczywiście, że nie. Idziemy do wyborów w sposób zjednoczony. Jeżeli są osoby, które twierdzą, że wydarzy się inaczej, to są osoby, które życzą źle prawicy w Polsce i które pewnie chcą przyczynić się do tego, żeby Donald Tusk dłużej był premierem, na co jako kraj nie możemy sobie pozwolić. Chociażby jak patrzę, co się dzieje w ostatnich dniach w kontekście polityki zagranicznej, amerykańskiej, budowania sojuszy. No w weekend mieliśmy wywiad pana premiera dla jednej z amerykańskich gazet, gdzie no, wprost, to jest chyba niebywała sytuacja, wprost podważał gwarancję NATO, wprost podważał artykuł 5, który jest podstawą naszego bezpieczeństwa w każdej naszej strategii obronnej, jeśli chodzi o Polskę jako państwo w ogóle. Wprost to podważa, mówi, że nie do końca wiadomo, czy ten artykuł zadziała, a w tym samym czasie Niemcy, kanclerz Niemiec no, wchodzi w buty najlepszego sojusznika Ameryki w Europie. Dochodzi do odwrócenia pojęć, dochodzi do dewastacji polskiego wizerunku za oceanem jako najlepszego sojusznika. I jeżeli my nie odsuniemy tych ludzi, a przede wszystkim tego konkretnego człowieka Donalda Tuska od władzy, to straty, które jako państwo będziemy ponosili, mogą za jakiś czas okazać się nieodwracalne.
To dlaczego nie ma efektu Przemysława Czarnka, byłego ministra edukacji? Bo patrząc po sondażach, no różnie bywa. A te ostatnie 18-20%, teraz troszkę więcej akurat, te najnowsze sondaże, no ale jest efekt dół.
No, dzisiejszy Polster pokazuje, że ten efekt się pojawił. Faktycznie no, to jest tak, że pewnie praca polityczna...
No, ta zgoda to zbudowała ostatnio.
Mam wielką nadzieję, że tak właśnie jest, że to uzupełnianie się w ramach wspólnego obozu i dzielenie pewnymi obszarami zainteresowania przez naszych liderów powoduje, że jesteśmy w stanie pozyskać dodatkowych wyborców. Oczywiście tradycyjnie zawsze w takiej sytuacji przypominam, że w pewnym momencie kampanii prezydenckiej też wieszczono, że Karol Nawrocki nawet do drugiej tury nie wejdzie, bo przeskoczy go Sławomir Mentzen. Karol Nawrocki dzisiaj na szczęście jest prezydentem Rzeczpospolitej i mam wielką nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość również będzie rządziło po następnych wyborach. Chcemy, żeby ten wynik był jak najlepszy. Samodzielnie byłoby pięknie, ale oczywiście będziemy walczyli o to, żeby po prostu był jak najlepszy, bo chcemy odsunąć Donalda Tuska.
Ale czas nam mija, panie pośle, już 2 minuty za czasem. Czwartek, 30 kwietnia. Sejm ma się zająć wnioskami o wotum nieufności wobec Pauliny Henning-Kloski, a także wobec Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Rządzący obronią ich?
Nie wiem. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo widać ogromne napięcie wewnątrz obozu rządzącego. My jako opozycja, na pewno my jako Prawo i Sprawiedliwość, ale sądzę, że cała opozycja parlamentarna będzie głosowała za odwołaniem obu pań minister, dlatego że są absolutnie fatalnymi ministrami. Mamy kompletną zapaść w służbie zdrowia. Mamy dużo problemów związanych chociażby z systemem kaucyjnym, jeśli chodzi o Ministerstwo Środowiska. Za to odpowiadają konkretne osoby. Uważam, że powinny ponieść odpowiedzialność polityczną. Natomiast czy ostatecznie Donald Tusk połamie kręgosłupy swoim niektórym koalicjantom i zmusi ich do głosowania za obroną tych ludzi, których nie chcą bronić nawet wewnątrz koalicji rządzącej. No, my też ze sobą rozmawiamy. Wiadomo, że koalicja rządząca w dużej mierze będzie jednak tych pani minister bronić, ale ja sam jak rozmawiam, no to tam czasami ludzie łapią się za głowę, jakie tam decyzje są podejmowane, zwłaszcza w kontekście właśnie tej sytuacji w służbie zdrowia, czy w kontekście systemu kaucyjnego. Oczywiście gdzieś tam w tle też są inne programy Ministerstwa Środowiska i Klimatu. Więc gdyby mandaty parlamentarzystów były naprawdę prawdziwie wolne, to sądzę, że nie byłoby szans na obronę tych ministrów. A jak będzie, to już tak naprawdę teraz zależy od tych gierek koalicyjnych.
Krótkie pytanie, jako były wicemarszałek, czy zagłosowałby pan za absolutorium dla nowego zarządu?
Musiałbym się bardzo głęboko zastanowić. Wiele programów jest kontynuowanych w sposób skuteczny, ale też docierają złe informacje na temat, no właśnie niestety, między innymi służby zdrowia. Na temat konsolidacji łączenia szpitali, która się co prawda jeszcze nie wydarzyła, ale może wydarzyć.
Jaką ocenę pan dał?
W jakiej skali pani redaktor?
Szkolnej. 1-5.
No to powiedzmy, że dałbym 3 za to, że są kontynuowane nasze programy, natomiast nie ma żadnych nowych, ciekawych programów takich, o takiej skali można powiedzieć cywilizacyjnej, jakie my w czasie poprzedniej kadencji poradzaliśmy, czyli odbudowa kolei, czyli budowa szpitala, chociaż oczywiście cieszę się, że te przynajmniej programy są kontynuowane, że nikt nie zarzucił odbudowy kolei czy budowy szpitali. Natomiast widzę dużo problemów związanych z funkcjonowaniem, z organizacją między innymi, nawet nie tyle inwestycji, co samej służby zdrowia na Dolnym Śląsku. Mniej pieniędzy w ostatnim czasie idzie na dolnośląskie uzdrowiska. Mówimy o konsolidacji szpitali, która uważam, że jest zupełnie niepotrzebna. Województwo powinno w inny sposób radzić sobie z problemami, jeżeli się pojawiają. No więc tutaj mam taki ambiwalentny stosunek do tego, co się w ostatnim czasie dzieje.
A miał pan ambiwalentny stosunek do walki Przemysława Czarneckiego w klatce? Z posłem Konfederacji? Oglądał pan to?
To nie był bardzo ambiwalentny stosunek, to był stosunek skrajnie negatywny. Ja mam określone zdanie na temat tego rodzaju rozrywek, więc...
Pan by nie poszedł do klatki zawalczyć o swoją sympatię, rozumiem.
Nie, szkoda by mi było tutaj zdrowia.
Poseł na Sejm Grzegorz Macko, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus i były wicemarszałek województwa. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.